ochrona ruchu webowego. 5 maja 2008. Od pewnego czasu jesteśmy świadkami przeobrażania internetu. Web 2.0 to usługi tworzone i aktualizowane przez użytkowników sieci, na przykład portale wiki, blogi, /webcasty, portale społecznościowe. Prowadzone cyklicznie badania statystyczne pokazują, że obecnie około 40% firm wykorzystuje dobrodziejstwa Web 2.0 w swoich działaniach biznesowych, z czego lwią część stanowią komunikatory i blogi. Jak łatwo sobie wyobrazić, takie serwisy to również duże możliwości nadużyć. Mówiąc o ochronie ruchu webowego z punktu widzenia korporacji, należy mieć na uwadze całe spektrum bardzo zróżnicowanych zagrożeń. Najbardziej nagłośnionym i wciąż utrzymującym pozycję lidera jest niewątpliwie różnego rodzaju kod złośliwy. W rankingach kodu złośliwego na pierwszym miejscu plasują się rozmaite konie trojańskie. Według Symanteka właśnie takie robaki stanowiły ponad 54% kodu złośliwego, wykrytego w pierwszej połowie 2007. Google twierdzi, że co dziesiąta odwiedzona przez ich silnik wyszukiwawczy strona zawiera kod złośliwy. Asecure Computing, że tylko 15% firm skanuje ruch webowy pod kątem malware. Statystyka trochę przeraża. Kod złośliwy pod każdą postacią tradycyjnie już jest dołączany do stron zawierających cracki, treści pornograficzne, pseudodarmowe oprogramowanie i tym podobne. Coraz częściej jednak powstają specjalizowane serwisy, które na pierwszy rzut oka wydają się nieszkodliwe, a nawet pomocne użytkownikom. Przykładem może tu być znana sprawa nieistniejącej już strony http://www.spisherif.com udostępniającej rzekomo genialne oprogramowanie antyspyware Spisherif, w rzeczywistości będące typowym spywarem/trojanem i swoistym proxy dla innej zarazy. Nie wszystkie zagrożenia są tak namacalne dla użytkownika jak Spisherif. Często zdarza się, że podczas naszego przeglądania strony gdzieś w tle ściągany jest skrypt, który na przykład sprawdza, z jakiego oprogramowania antywirusowego i w jakiej wersji korzystamy. Taki rekonesans pozwala na pobranie kodu złośliwego, który nie zostanie rozpoznany przez naszego hostowego antywirusa, a następnie posłuży jako bramka dla robaków. Przykładów z życia wziętych wcale nie trzeba szukać daleko. Pod koniec 2006. W Wikipedii pojawiła się informacja o rzekomym narzędziu do usuwania kolejnego wariantu Blastera, gdzie załączono nawet link, który jednak prowadził nie do paczki naprawczej, ale do Trojana. Ukazało się też wiele kitów ułatwiających umieszczanie kodu złośliwego na stronach webowych, na przykład Pack czy WebAttacker, a następnie infekcje odwiedzających patch rysunek. Słyszy się również o przypadkach wykorzystywania popularnych narzędzi deweloperskich, takich jak Google Mashup Editor, do budowania specjalizowanych ataków czy stosowania kanałów RSS do przesyłania poleceń zainfekowanym stacjom. Jak widać, portale Web 2.0 mogą być infekowane poprzez JavaScripty, XSS cross-site scripting, czy CSRF cross-site request for GRES. A malware przestał być zjawiskiem typowym dla ruchu HTTP. Rozprzestrzenia się także poprzez inne protokoły, jak prężnie rozwijający się rynek komunikatorów, włącznie z rodzimym gadu-gadu. S.152110 malware to nie jedyny problem. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa dużo poważniejszy może okazać się tak zwany poziom utylizacji. Brzydkie wrażenie, ale oddaje to, do czego dążą korporacje, do maksymalnego wykorzystania swoich zasobów. Bez względu na to, czy mówimy tutaj o pracownikach, czy o infrastrukturze, szacuje się, że około 1 czasu pracy pracownicy przeznaczają na surfowanie po stronach niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi. To także spadek wydajności łącza internetowego. W wyniku odwiedzania serwisów prezentujących zawartość multimedialną i usługi streamingowe, na przykład YouTube, tvn24.pl, wrzutka.pl, inne niebezpieczeństwo, tak charakterystyczne dla rynku za wielką wodą, to dostęp do treści, które mogą być obraźliwe lub nieodpowiednie, na przykład strony pornograficzne, serwisy militarne, portale szerzące nienawiść rasową. Pracodawcy w USA są szczególnie czuli na tym punkcie za sprawą pozwów sądowych kierowanych przez pracowników, a dotyczących narażania pracownika na treści, które są sprzeczne z jego zasadami moralnymi lub wyznaniem. I wreszcie do niedawna zupełnie pomijany, a ostatnio będący na pierwszych stronach gazet, problem wycieku informacji. Problem, który szczególnie widoczny jest właśnie w przypadku korzystania z mediów w pełni dwustronnie interaktywnych, na przykład wymiana danych przez komunikatory, publikacja informacji na blogach czy forach. Patrząc na to, co oferuje rynek, widać, że producenci doskonale zdają sobie sprawę z panujących trendów i starają się im ze wszystkich sił sprostać. Niestety, świadomość po drugiej stronie barykady, czyli W korporacjach, nie zawsze jest wysoka. W większości przypadków ochrona ruchu webowego ogranicza się do instalacji oprogramowania antywirusowego na stacjach końcowych i stosowania filtrów URL WG Gartnera. Około 75-95% korporacji korzysta z tej technologii, co, jak twierdzą analitycy rynku, jest absolutnie niewystarczające. Niektórzy, zdając sobie sprawę z zagrożeń, dorzucają jeszcze jakieś dodatkowe oprogramowanie antywirusowe do swojego proxy, na przykład Squid, i wykorzystując protokół ICAP, skanują ruch www. To też ciągle za mało. Co zatem oferuje rynek? Koncepcji jest kilka. Od dedykowanych rozwiązań przeznaczonych tylko do ochrony weba i kojarzonych z nim aplikacji, poprzez wszelkiego rodzaju produkty typu add-on, do już istniejących rozwiązań, najczęściej firewalli lub serwerów proxy, aż po wbudowywanie odpowiednich funkcjonalności w produkty typu UTM. Każde podejście, jak zwykle, ma wady i zalety. Rozwiązanie dedykowane jest oczywiście najpotężniejsze, jednak wymaga większych nakładów finansowych zarówno na zakup, jak i późniejsze utrzymanie przeszkolony administrator. Takie rozwiązania najczęściej nazywane są Web Security Gateway, WSG, lub Content Security Gateway, CSG. Z drugiej jednak strony stojące na przeciwległym biegunie UTM to niskie koszty, łatwa obsługa, ale też i uboga w porównaniu ze swoimi dużymi krewnymi funkcjonalność. W przypadku rozwiązań UTM oferowanych przez producentów nie mających doświadczenia w filtrowaniu www, zauważalna jest tendencja do nawiązywania współpracy z tuzami rynku ochrony webowej. Przykładami takich aliansów mogą być Surf Control w przypadku Junipera czy WebSense. Checkpointa. Warto na marginesie wspomnieć, że całkiem niedawno WebSense wykupił Surf Control. Jak ta fuzja wpłynie na rynek, zobaczymy w najbliższym czasie. Dedykowane rozwiązania typu WSG stosują obecnie cały zakres technologii, które sprawiają, że system zaczyna powoli przypominać krzyżówkę firewalla i IPS-a skrojonego pod kątem analizy ruchu webowego. S. 152111 nie wystarczy filtrowanie URL. Trzonem WSG jest w dalszym ciągu filtrowanie URL oparte na wcześniejszym skategoryzowaniu określonych stron. O tym, czy filtr URL jest mniej czy bardziej skuteczny, decydują przede wszystkim obszerność i aktualność bazy objętych indeksacją portali i stron oraz dokładność kategoryzacji. To również umiejętność czytania stron wielojęzycznych. W proces indeksacji zaprzęgane są zarówno maszyny tzw. crawlery, które skanują zawartość internetu i na podstawie mniej lub bardziej złożonych algorytmów określają kategorie strony, jak i ludzie. Kiedy maszyny nie mają pewności co do kategorii, producenci prześcigają się tutaj w liczbach. Można powiedzieć, że baza poniżej 25 milionów rekordów to rezultat raczej średni. Dla przykładu, Aladdin chwali się 60 milionami wpisów zgrupowanymi w 60 kategoriach, WebSense 35 milionami w ponad 95 kategoriach, Fortinet 30 milionami w 75 kategoriach, BorderWare 21 milionami w 50 kategoriach, Cisco 20 milionami w 50 kategoriach. Ale samo proste filtrowanie URL to jednak, jak już wspomnieliśmy, nie wszystko. Przydałyby się narzędzia biorące pod uwagę inne kryteria niż tylko kategorie. Dlatego też, podobnie jak w przypadku bramek antyspamowych, i tutaj wkroczyły i rozwijają się wszelkiego rodzaju technologie oparte na określaniu reputacji portali. W zależności od producenta noszą one różne nazwy, ale zasada działania jest podobna. Chodzi tutaj o badanie takich danych, jak adresy IP serwerów webowych, czas życia witryny, kraj pochodzenia, dostępności informacji o rejestrującym domenę i tym podobne, w powiązaniu z treściami, które dany portal zawiera. Ponadto, w związku z dużą dynamiką internetu, zwłaszcza Web 2.0, konieczne jest skanowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego w czasie rzeczywistym i podejmowanie działań proaktywnych, ostatnio bardzo modne słowo, a nie reaktywnych. Temu znowu służą różne technologie. Podstawa to skaner antywirusowy antyspywareowy. W dobrych rozwiązaniach skaner taki potrafi badać ruch nie tylko na podstawie sygnatur, choć jest to skanowanie najszybsze i skuteczne w przypadku znanych wzorców, lecz także stosować mechanizmy heurystyczne, wykrywać wszelkie warianty znanych sobie zagrożeń. Do pracy zostają wykorzystane także techniki wirtualizacji i analizy kodu, co pozwala na zbadanie jego zachowania i na tej podstawie klasyfikację. W związku z mnogością protokołów i portów, które stosowane są w Web 2.0, konieczna staje się umiejętność ich identyfikacji i analizy w celu prowadzenia skutecznej kontroli, także bez wykorzystania sygnatur. Kontrolując ruch webowy, systemy ochrony włączają do wykorzystywanych przez siebie mechanizmów także te, które dają szansę na kontrolowanie ruchu konkretnych aplikacji, głównie spod znaku peer-to-peer oraz instant messaging. Skoro mowa o zaglądaniu w ruch, niektóre rozwiązania są pośrednikiem w komunikacji SSL. Potrafią one rozszyć ruch SSL, zbadać jego zawartość, a następnie ponownie zaszyfrować operacje te ze względów bezpieczeństwa powinny odbywać się w pamięci. Urządzenie widoczne jest dla serwera webowego jako zwykła przeglądarka, a dla klienta jako serwer. Jak już zostało powiedziane, niezwykle istotna jest kontrola treści, która opuszcza firmę. Aby była ona możliwa, rozwiązanie musi zostać nakarmione określonymi informacjami. Tworzone są więc bazy zwrotów, numerów czy określonych ich kombinacji. Na tej podstawie istnieje możliwość prowadzenia inspekcji ruchu INP, zablokowania wyświetlania określonych rezultatów W wyszukiwarkach, czy też publikowania zakazanych treści na blogach czy forach internetowych. S. 152112 urządzenie czy oprogramowanie, na co więc należy zwracać szczególną uwagę podczas doboru konkretnego rozwiązania? Jedną z pierwszych spraw, które należy wziąć pod uwagę, jest wybór potrzebnych funkcjonalności. Nie zawsze będą potrzebne wszystkie wodotryski. Druga sprawa to szacowanie potrzeb pod kątem wydajność i skalowalność rozwiązania. Wymagania zależne będą od natężenia ruchu i liczby użytkowników. Większość producentów oferujących rozwiązania filtrujące ruch webowy ma w swojej ofercie zarówno wersje software'owe, jak i dedykowane urządzenia. Wybór, jak zwykle w takim przypadku, zależy od wielu czynników. Jeżeli dysponujemy odpowiednio wydajnymi maszynami, serwerownik kompleksowa ochrona w zależności od natężenia ruchu wymaga min 2 GB RAM, wydajnego procesora, redundancji, to dobrym pomysłem jest rozwiązanie programowe. W wielu przypadkach bardziej opłacalne jest skorzystanie z gotowej wersji appliance, czasami wzbogaconej o akceleratory sprzętowe. Oszczędza nam to wiele problemów ze skalowalnością. To już zmartwienie producenta, a także swoistej schizofrenii i wsparcia technicznego w razie kłopotów. Osobne wsparcie na sprzęt, osobne na oprogramowanie. Nie bez znaczenia jest też dobranie rozwiązania, mając na uwadze tryb, w jakim może pracować, na przykład Inline. Jako proxy, tryb Sniffera podłączany do portu SPAN na Switchu i tym podobne. Od trybu będzie zależała przezroczystość monitoringu / filtrowania dla użytkownika. Im większa, tym mniejsze obciążenie zgłoszeniami help desku. Do tego należy dołożyć kwestie związane z HEU Behaviability Load Balancing. Nie wszystkie rozwiązania dają takie możliwości. Wtedy dobrze jest sprawdzić, zwłaszcza w odniesieniu do tych pracujących w trybie inline, czy pozwalają na podjęcie decyzji, czy w razie awarii ruch zostanie puszczony bez filtrowania file open, czy też całkowicie zablokowany file close, jak w dobrych IPS-ach. S. 152113 zgodność z polityką bezpieczeństwa. Kolejna sprawa dotyczy możliwości zarządzania zasadami polityki bezpieczeństwa. Dobre rozwiązanie powinno integrować się z usługami katalogowymi, ułatwiając dystrybucję reguł polityki wobec użytkowników czy też ich grup, bez konieczności ponownego odwzorowywania struktury organizacyjnej. Ponadto możliwe będzie transparentne uwierzytelnianie użytkownika podczas uzyskiwania przez niego dostępu do określonych treści. To z kolei prowadzi do pytań o elastyczność. W jaki sposób możemy aplikować reguły polityki per jednostka organizacyjna, grupa, podgrupa, pojedynczy użytkownik? Jak wygląda kwestia dziedziczenia zasad polityki przez kolejne szczeble organizacyjne? Wystrzegamy się białych plam, uniknięcie problemu zapomnianego użytkownika nieobjętego żadną polityką? Czy możemy różnicować reguły polityki w zależności od pory dnia? W wielu organizacjach polityka bezpieczeństwa jest liberalizowana na czas lunchu, na przykład zezwolenie na dostęp do portali informacyjnych. Pojawiają się też pytania o możliwość podejmowania określonych działań w polityce, na przykład czy ruch tylko filtrować, blokuj, zezwalaj, czy też objąć monitoringiem, loguj, ostrzegaj, koreluj. Jeżeli objąć monitoringiem, to czy rozwiązanie można podpiąć do zewnętrznej bazy danych? Jeżeli monitoring, to czy istnieje możliwość integracji z systemem zarządzania incydentami? Dobierając rozwiązanie, nie można pomijać też strony zarządczej systemu, a więc jego przejrzystości i intuicyjności, możliwości tworzenia zróżnicowanych ról administracyjnych i delegacji uprawnień, zwłaszcza w dużych firmach. Porządna zapora webowa powinna także mieć elastyczny moduł raportujący, umożliwiający wgląd zarówno w dane aktualne real-time monitoring, jak i historyczne. Przed wdrożeniem zawsze trzeba rozwiązanie przetestować. Każdy dostawca chętnie zgodzi się na przeprowadzenie pilota. Wówczas warto uruchomić urządzenie w trybie nasłuchu bez blokowania, czy też rejestrowania ruchu. Pozwoli to na zorientowanie się w możliwościach rozwiązania bez dezorganizowania pracy użytkowników. W pewnych sytuacjach niezłym pomysłem może okazać się testowanie kilku rozwiązań jednocześnie w kilku departamentach. Dzięki temu skuteczność klasyfikacji stron, ochrony przed kodem złośliwym oraz wyciekiem informacji może być porównywana na bieżąco. Opisane powyżej kwestie to jedynie wierzchołek góry lodowej. Każda technologia jest jednak trochę inna, a często te właśnie niuanse mogą zdecydować o wyborze konkretnego rozwiązania. Wybierając, sprawdzajmy jakość rozwiązania, żeby nie doszło do sytuacji, z jaką ostatnio mieliśmy do czynienia w stołecznym publicznych urzędach gmina Ochota. Wdrożony tam system filtrowania nie pozwalał na wyświetlenie strony jednej z dzielnic, strona w języku polskim i angielskim, ponieważ w jej treści znajdowało się słowo municipality gmina. Termin ten zawiera 4 litery, które system kojarzył z treściami pornograficznymi. Paradoksalnie, obecnie za większość naruszeń bezpieczeństwa odpowiedzialne są najpopularniejsze kanały komunikacyjne, poczta elektroniczna i przeglądanie internetu. To już nie haker czyhający miesiącami na sposobność ataku jest najgroźniejszy dla naszych zasobów, ale wyręcza go często sam użytkownik i jego nieświadome działanie. Jak pokazuje najnowsze badanie McAfee przeprowadzone z okazji walentynek, większość użytkowników internetu pewna jest swojej wiedzy i doświadczenia w przeczesywaniu zasobów sieci. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Sponsorowane linki w przeglądarkach, które przekierowują do niebezpiecznych witryn, portale społecznościowe i zawarte w nich dane oraz technologie typu Web 2.0 powodują, że łatwo stać się łupem sieciowych cyberprzestępców. Przejąć kontrolę nad komputerem nie jest trudno. Przez ciekawość, co będzie, gdy kliknę w podłączony link czy zainstaluję nowy kodek, w łatwy sposób można zmienić komputer w element posłusznie wykonujący polecenia wielkiego systemu zwanego botnet. Sieć kontroluje jej twórca, a moc botnetu przewyższa moc obliczeniową największych dostępnych superkomputerów. Najważniejszym rozwiązaniem wydaje się kontrola ruchu www.g klasyfikacji i treści oraz serwisów reputacyjnych. Badają one strony internetowe w poszukiwaniu nowych, nieznanych zagrożeń i ostrzegają użytkowników, zanim na taką stronę spróbują wejść.